Tym żyje Kościół.
Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy. To hasło drugiego roku programu duszpasterskiego. Przypomnijmy, ten trzyletni program duszpasterski ma być poświęcony Eucharystii. Eucharystia daje życie, to jego tytuł. No i trwamy w tym czasie, kiedy powinniśmy w Kościele w Polsce, i do tego jesteśmy zachęcani, jakoś głębiej przyglądać się naszemu przeżywaniu Eucharystii. Ojciec Łukasz Miśko, dominikanin, prezes Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, jest dzisiaj naszym i Państwa gościem.
Rozmawiamy o tym, jak ten program jest realizowany. Proszę ojca, to zapytam, jak powinien być realizowany, co by ojciec podpowiedział, bo parę temu rozmawialiśmy o tym, że niekoniecznie mówi się o tym programie w kościołach na co dzień. Być może duszpasterze mają jego świadomość, ale nie mówią, tylko go realizują, a może uznali, że jest to normalne, no zgromadzeni na Świętej Wieczerzy, przecież i tak się na niej gromadzimy, co tu dużo mówić. Jak sobie ojciec wyobraża taki, no nie chcę powiedzieć idealny, ale jakiś w miarę wzorcowy sposób realizowania takiego programu w ciągu roku w kościele w Polsce?
Pewnie trudno będzie uciec od pytania o to, jak zrealizować taki program w czasie pandemii, kiedy wiele form nie jest dostępnych. Ale tak jak mówiliśmy kilka chwil temu, pandemia może być też takim paradoksalnym błogosławieństwem, bo ona wyrywa z takich utartych schematów duszpasterskich. Może nas wyrwać, może nas pchnąć w taką nową stronę odkrywania innej formy relacji w parafii. Myślę, że może to jest klucz, żeby wyjść poza takie utarte schematy tylko i wyłącznie komunikacji z ambonem, czyli że mamy być może nawet i bardziej zorientowane kazania i homilie, że one gdzieś tam mówią o tych teologicznych wymiarach Eucharystii, no ale właśnie to jest znowu taka komunikacja bardzo jednostronna. To jest głoszenie do ludzi, to jest tak jak polskie słowo kazanie sugeruje, prawda, że my tak karzemy tej ambony. A gdyby zobaczyć, że potencjał tego hasła zgromadzenie na Świętej Wieczerzy odsyła nas do samego pojęcia czy samej dynamiki gromadzenia się, czyli zwoływania, bo eklezja, kościół znaczy właśnie to święte zwołanie. Ono trochę nie działa. To w Polsce widzimy, tego doświadczamy, wiele osób, które może jakoś tam jeszcze były w kościele, choć rzadko praktykowały w tej chwili, czy wskutek pandemii, czy wskutek różnych zgorszeń, skandali, kryzysów odchodzą. Wielu z tych, którzy może do niedawna jeszcze praktykowali, też nagle czują, że jakoś to nie jest ich. Może musimy w to wejść bardziej indywidualnie. Liderzy parafii, świeccy i księża, myślę, że muszą tutaj próbować spotkać tych ludzi, usłyszeć i stworzyć jakąś rozmowę o tej dynamice gromadzenia się, tej dynamice albo atrakcji, czyli to, co nas pociąga w chrześcijaństwie. I tu każda z nas będzie miała swoją jakąś historię tego, dlaczego jeszcze jest w kościele, tak? Ale też właśnie tego, co wynika z tego gromadzenia się. Co nas przyciąga, co nas trzyma, co nas może jakoś zniechęca, czy stanowi wyzwanie. Myślę, że zejście na poziom jakichś mniejszych grup czy relacji, które nawiązujemy z naszymi parafianami, żeby właśnie te zgromadzenia wokół Eucharystii jakoś sobie przestudiować. Nie tyle teoretycznie, ale właśnie bardziej praktycznie. Jak to zrobić, kiedy mamy parafię kilkudziesięciotysięczną? Pewnie będzie trudno. Ale może właśnie pora odkryć, że tak naprawdę parafia musi być wspólnotą wspólnot, a w mniejszych wspólnotach muszą być jednostki, które dokonują wyboru. Intencjonalnie, świadomie, że chcą na to wezwanie odpowiedzieć i dać się Panu Jezusowi zaprosić i zgromadzić w Kościół. Na ten poziom indywidualny musimy w parafię zejść.
To jest ciekawe, o czym ojciec mówi, bo o parafii jako wspólnocie wspólnot, no to my przecież od wielu lat słyszymy i to jest jakiś tam ważny model eklezjologiczny, czyli ważny model w ogóle opisujący życie Kościoła, ale mam wrażenie, że rzadko o tym myślimy właśnie w perspektywie Eucharystii, że Eucharystia ma być taką, wydaje nam się, jednak ponad te wspólnoty poszczególne, takim miejscem, czasem łączącym nas wszystkich. No i rzeczywiście wtedy trudno nie pozbyć się takiego indywidualnego podejścia i nie przejść do takiej anonimowości. Ta anonimowość, o której ojciec też wspominał, to jest taki, zdaniem ojca, największy kłopot, jeśli chodzi o to nasze wspólnotowe przeżywanie Eucharystii w Polsce.
Mam wrażenie rozmów z ludźmi ze spowiedzi tu w Krakowie, w naszym klasztorze spowiadamy nawet w czasie pandemii 12 godzin dziennie, zawsze jeden z nas jest konfesjonalny i praktycznie non-stop. Są ludzie, którzy przyjeżdżają z całego miasta, ale też z Polski i nie tylko, bo Kraków jest takim miejscem jednak dość intensywnie odwiedzanym. Dużo właśnie wśród katolików, takich dorosłych, już poza może tym okresem formacji katechetycznej, czy nawet duszpasterstwa akademickiego, ale takich właśnie już dorosłych, jeszcze praktykujących katolików, wychodzi w tych rozmowach takie uczucie samotności i oderwania, że jednak mówimy o wspólnocie wspólnot, to jest taki język, już taki żargon kościelny, którego używamy, ale czy to rzeczywiście działa, czy rzeczywiście my się czujemy w naszej parafii jak ktoś, no właśnie, kto jest znany, jest rozpoznawany, jest jakoś chciany, czy raczej nie jest tak, że rozwiat naszych parafii ciągle sprawia, że być może są tam jakieś takie grupy parafialne, może gdzieś jest, no właśnie, oaza rodzin, jest gdzieś jakaś młodzieżowa grupa, różne ruchy, ale to są jakieś takie mniejszościowe rzeczy, a tak naprawdę z tym, tak jak Państwo mówicie, uniwersalnym akcie Kościoła, jakim Eucharystia jest, i oczywiście, że tam nie po to się schodzimy, tylko żeby nawzajem się rozpoznać, tak poklepać i przyjąć, tam jest coś więcej, ale jednak może gdzieś za mało w przeżywaniu Eucharystii jest tego elementu pewnej interakcji, prawda? Że często większość ludzi, która nie jest może przy ołtarzu jako służba liturgiczna, czy w chórze parafialnym, tak wprost zaangażowana, że oni nie czują, że to jest jakby ich celebracja Dnia Pańskiego. Może brakuje też formy agaty, może brakuje formy spotkania, która byłaby czymś towarzyszącym Eucharystii. Że często w naszych kościołach to są takie jak restauracje typu drive-thru, czyli podjeżdżam, dostaję mój produkt, który zamawiam przy okienku i odjeżdżam, prawda? Że nie ma tego momentu pewnego wspólnego przygotowania i celebracji później. Co pewnie w małych wspólnotach się dzieje, ale właśnie w parafii jako parafii myślę, że tego brakuje.
Czyli jeszcze większe poczucie wieczerzy, wejść do kościoła, powiesić płaszcz na kołku, żeby poczuć, że się zasiada do stołu, usiąść, a nie stać, nie męczyć się, nie dreptać z nogi na nogę, to jest w ogóle wykonalne?
Dobre pytanie, bo też chyba nie o to chodzi, żeby zastąpić aspekt ofiary, takiej świętej celebracji, aspektem kolacji z przyjaciółmi. I to różne kościoły w zachodniej Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, w których spędziłem ostatnie 10 lat, próbowały, nie wyszło. Kościół taki czysto horyzontalny, międzyludzki, staje się grupą terapeutyczną i to jest pewna pułapka. Ale myślę, że gdzieś była tam dobra intuicja. Czy w płaszczu, czy bez płaszcza, myślę, że jakieś takie przeżycie Eucharystii w bardziej świadomy sposób, gdzie rzeczywiście nie zerkam na zegarek, gdzie pozwalam sobie po prostu stracić w słowie ten czas, taki sposób, w jaki pewnie nic innego w życiu nie robię, w taki tajemniczo, rytualno, symboliczny sposób, ale no właśnie kiedy ten pierwszy rok naszej formacji trzyletniej, czyli rok, w którym mieliśmy w parafiach się pochylać, żartem pochylać się, tak, zastanawiać, wspólnie myśleć, rozmawiać o teologii Eucharystii, skoro już wiemy, czym ona jest, to czas jak ją celebrować, a celebrant jak nie tylko ksiądz i ministranci w prezbiterium, ale jak my wszyscy jako ciało Chrystusa, które celebruje Eucharystię, że staje się jeszcze bardziej Kościołem przez ten akt Eucharystii, taki właśnie korporacyjny, wspólny. Jak my to możemy lepiej zrobić, jak zrozumieć własne ciało, gesty, w płaszczu czy bez, tak jak mówię, to nie jest kwestia tylko tego, czy no właśnie będą to małe grupy w jakimś tam parafialnym pomieszczeniu z dywanem i, nie wiem, ładnie pomalowanym tak pastelowo, nastrojowo, czy to będzie duży Kościół z wielką przestrzenią i echem. To jest wtórne. Myślę, że to jest kwestia pewnego nastawienia, ale też przy tej świętej wieczerzy, znowu akcent na świętość, czyli jakąś tajemniczość i coś, co jest większe niż moje tylko prywatne emocje i emocjonalne potrzeby. Ale święta wieczerza, którą celebrujemy jako zgromadzenie, a zatem znowu pytanie, jak no właśnie może podprowadzać ludzi w tej wspólnocie do celebracji tego świętego aktu i co się dzieje potem, prawda, że msza święta jest no kulminacją, mówię, że jest źródłem i szczytem, tak? No ale jak ma być źródłem i szczytem dla całej wspólnoty? Może to jest pytanie. Czyli jak wspólnie przygotować się do przeżycia Eucharystii i jak może zobaczyć, że z niej wychodzimy, no właśnie może nie od razu wychodząc na ulicę, może jednak spędzając trochę czasu razem, może troszcząc się o tego nawet anonimowego sąsiada z drugiej ławki.
Ojciec Łukasz Miśko, prezes Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny Dominikanin, dzisiaj jest naszym i Państwa gościem. A skoro Dominikański Ośrodek Liturgiczny, no to jeszcze za parę chwil o tę fundację, o to dzieło ojca Łukasza zapytamy.
Tym żyje Kościół. Komentarze. Zapraszamy w niedzielę o 8:00.